Kochani, przed chwilą byliśmy świadkami uczestniczyliśmy, nie byliśmy nie tylko świadkami, ale uczestniczyliśmy w Wieczerzy Pańskiej. I muszę wam powiedzieć, że kiedy wczoraj myślałem o Wieczerzy Pańskiej, to natychmiast moje myśli skierowały się w stronę Jerozolimy, w stronę Wieczernika, gdzie Pan Jezus Chrystus na koniec swojego życia, zgromadziwszy swoich 12, razem z nimi obchodził Wieczerzę Pańską. I muszę wam powiedzieć, że się głęboko zastanowiłem nad wypowiedziami, które Pan Jezus wypowiedział podczas spożywania Wieczerzy Pańskiej. Wtedy, gdy siedzieli, a właściwie leżeli na odpowiednich sofach, bo taki był wtedy zwyczaj, przy Wieczerzy Pańskiej. I wiele tematów Pan Jezus poruszył w tym niezwykle ważnym momencie, jaką była Wieczerza Pańska. Ale zastanowiłem się nad jedną myślą. I myślę, że to jest bardzo ważna myśl, którą Jezus zawarł w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, drugim i trzecim. Ewangelia Jana, rozdział 14, wiersz 1, 2 i 3. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Zastanowiłem się nad tym. Niechaj się nie lęka, inne tłumaczenie mówi, serce wasze. Niechaj się nie trwoży serce wasze, niechaj się nie lęka, bo wierzycie w Boga i we mnie wierzycie. A teraz przejdźmy od razu do wiersza trzeciego. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Co Pan Jezus chciał im przez to powiedzieć? W moim przekonaniu chciał im przekazać bardzo ważną prawdę, że zanim On powróci, bo tu jest mowa o Jego powrocie, bo tu jest mowa o Jego powtórnym przyjściu. Ale zanim to nastąpi, zanim nastąpi powtórne przyjście Pana Jezusa, to na ziemi szerzyć się będzie coś, co byśmy mogli nazwać plagą lęku, strachu i trwogi. I rzeczywiście w Ewangelii Łukasza, gdy Jezus mówi o swoim powtórnym przyjściu i powiada, że zanim ono nastąpi, to ludzkość ogarnie trwoga i przerażenie. Ludzie mdleć będą ze strachu, lęku i przerażenia. A więc Jezus sygnalizuje nam tu, że przed Jego powtórnym przyjściem będzie mieć miejsce plaga lęku, trwogi i strachu. Nie wiem, czy wy zauważacie, a pewnie tak, że to się dzieje na naszych oczach. Ostatnio gdzieś w internecie wyczytałem, że dżumą XXI wieku, w którym żyjemy, jest lęk, jest strach, jest przerażenie. W związku z tym najpopularniejsze studia to psychologia. Ludzie widzą potrzebę kształcenia tych, którzy by w jakiś sposób przychodzili z pomocą zatrwożonym, zalęknionym i przerażonym. A więc jest to coś niesamowitego. To właśnie powoduje tragedię w wielu rodzinach, bo co niektórzy, wpadając w lęk, przerażenie, strach, wpadając w ten stan, zaczynają zażywać narkotyki, inni zaczynają się upijać, a jeszcze inni popełniają jakieś inne dramatyczniejsze czyny. A więc lęk, strach, przerażenie, cecha charakterystyczna czasów przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa powoduje wiele tragedii, wiele nieszczęścia. Jest wszech jak gdyby ogarniająca. I kochani, to nie ma znaczenia nie ma to znaczenia, w jakiej cywilizacji ludzie żyją. najwyżej rozwiniętych cywilizacjach chyba najwięcej jest tej przypadłości, jaką jest lęk, jakim jest strach, jakim jest przerażenie. I w związku z tym chciałbym dzisiaj powiedzieć przede wszystkim o tym, jakie skutki powoduje lęk, strach. Powiedzieć także o tym, dlaczego lęk jest niebezpieczny. No to wynika jedno z drugiego. Ale nade wszystko chciałbym zaakcentować, jak przezwyciężyć strach, jak przezwyciężyć lęk. Bo okazuje się, drogie siostry i drodzy bracia, że lęk jako taki jest straszliwym narzędziem szatana, którym się posługuje w czasie ostatecznym. On chce w ten sposób sparaliżować ludzi. On chce w ten sposób unieszczęśliwić ludzi. A pamiętacie, ostatnia moja usługa poświęcona była temu, że biada ziemi i biada morzu, bo stąpił do was diabeł, pałając wielką złością. I tę złość objawia on między innymi w ten sposób, że paraliżuje ludzi tym straszliwym narzędziem, jakim jest lęk. I ktoś powie, no tak, o jakich ludziach ty mówisz? Tak, ja mówię przede wszystkim o ludziach, których nazywamy niewierzącymi. Ale byłbym naiwny, gdybym powiedział, że to nie dotyczy ludzi wierzących. Że i ludzie wierzący nie przeżywają czegoś takiego jak lęk, jak strach. Nie przeżywają bojaźni. Byłbym naiwny. Musiałbym powiedzieć tak, że nie znam życia. Nie znam życia. Ale jeśli chodzi o ludzi wierzących, to powiem, przeżywają oni te stany na własne życzenie. Na własne życzenie. Bo diabeł w życiu ludzi wierzących może tylko tyle, na ile oni mu pozwolą. Diabeł nie może się w życiu ludzi wierzących posunąć ani na krok, jeśli mu na to nie pozwolą. Tak, taka jest prawda. Zaraz to będę się starał udowodnić. Ktoś powiedział tak, że nic nie możemy zrobić na to, aby ptaki nie latały nad naszymi głowami. To słyszeliśmy. Nic na to nie możemy zrobić. No, w tej chwili nie ma bocianów, więc nie latają nad naszymi głowami, ale wkrótce przylecą. I nic nie zrobicie w związku z tym, że będą latać nad waszymi głowami jaskółki, bociany, wróble i tak dalej, i tak dalej. Ale nierozsądne byłoby, żebyśmy pozwolili bocianom, wróblom wić sobie gniazda na naszych głowach, prawda? Na to byśmy się nie zgodzili. Nic nie możemy zrobić, żeby diabeł nie krążył wokół nas z tą ognistą strzałą, jaką jest strach i lęk. Ale nie musimy się zgodzić na to, żeby sobie uwił gniazdo w naszym sercu. Nie musimy się zgodzić na to, żeby mu pozwolić, by to ziarno lęku i strachu pojawiło się w naszych sercach. Nic nie możemy zrobić przeciwko temu, a więc nie możemy zrobić niczego, żeby postronni ludzie nie dzwonili do naszych domów. Czasem nawet jesteśmy źli, bo wtedy, kiedy akurat chcemy odpocząć, to dwie osoby stają przed bramką i już chcą rozmawiać o królestwie. A więc wiecie, kogo mam na myśli, choć ich nie wymieniłem. A więc nic nie możemy zrobić w związku z tym, że różni ludzie dzwonią do naszych drzwi, do naszych domów. Ale czy musimy się zgodzić na to, żeby wszystkich puszczać do naszego domu? Czy każdego włóczęgę i tak dalej, który dzwoni do naszego domu, musimy puszczać do naszych drzwi? Nie, nie musimy. To jest zależne od nas. I nic nie możemy zrobić, żeby diabeł nie pukał do drzwi naszych serc, przynosząc w podarunku lęk, strach, obawę. Ale bracia i siostry, nie musimy się zgodzić na to, żeby go puszczać. Nie musimy. A więc powtarzam raz jeszcze. Diabeł atakuje tym straszliwym narzędziem zarówno wierzących, jak i niewierzących. Przypomnę wam, że najwięksi mężowie Boży w pewnym okresie swojego życia przeżywali coś takiego jak atak poprzez lęk, poprzez strach. Nie mam czasu, żeby to rozwinąć, ale przypominacie sobie, jak to Mojżesz wysłał 12 wywiadowców do Kanaanu. I to nie byli jacyś przeciętni ludzie, to nie byli, jak pisze Paweł, zwykli wierzący. To byli naczelnicy rodów, to byli ludzie, którzy przewodzili narodowi. Ale gdy wreszcie wrócili po 40 dniach z Kanaanu, 10 z nich, powiem, było zainfekowanych strachem, lękiem. Ich umysł był zarażony lękiem, strachem. Bo co powiedzieli Mojżeszowi? Co powiedzieli Mojżeszowi? Widzieliśmy tam olbrzymów, a myśmy w porównaniu z nimi wyglądali jak szarańcza. A więc byli przerażeni. Jest o tym mowa w 4 Księdze Mojżeszowej, jeśli chcecie sprawdzić, 13 rozdział, 33 wiersz. A myśmy się czuli jak mrówki, a myśmy się czuli jak szarańcza. A więc dali się zainfekować, dali się zarazić strachowi. Inny przykład. Potężna armia pod wodzą Saula wyciągała, aby walczyć z Filistynami. I kochani, wystarczyło, że wyszedł Goliat, a wszyscy uciekali w popłochu. Dlaczego? Bo dali się opanować strachowi, bo pozwolili na to, aby strach zawładnął ich umysłami, ich sercami. No i wreszcie mamy potężnego proroka Eliasza. Kiedy Izabela zagroziła mu, że go uśmierci, to uciekał biedaczyna, uciekał na pustynię. A gdy go Bóg spotyka, pyta, co ty tu robisz? Odpowiada, zląkłem się, bałem się i dlatego uciekam. A więc zdarzało się, że nawet najbardziej wierzący ludzie, a takim niewątpliwie był Eliasz, a takimi niewątpliwie byli ci, którzy poszli na przeszpiegi ziemi obiecanej, dali się obezwładnić demonowi strachu. I ludzie cierpią z różnych powodów. Iluż jest takich, którzy drżą, lękają się popularnej dziś choroby, jaką jest nowotwór. Czy nigdy się nie baliście, że was to może nawiedzić? Czy nigdy nie dotarło do waszego umysłu, ten zachorował na raka i ten zachorował na raka i ten jest umierający na raka i ten, a co ze mną? A co ze mną? Czy nigdy takie myśli, takie pytania was nie nawiedzają? Jeśli was nie, to czujcie się szczęśliwymi, bo mnie nawiedzają. Od czasu do czasu, gdy mnie coś tu albo tu zaboli, a może to jest? I odpowiedź już znacie. A może to jest? I odpowiedź już znacie. A zatem wielu z nas z tego choćby powodu przeżywa lęk, obawę, strach. Inni boją się samotności. Dzieci podrosły, jedno wyjechało do Szkocji, drugie wyjechało do Anglii, a trzecie gdzieś tam na drugi kraniec Polski, a mnie lat przybywa. I co teraz? I co teraz z tym domem, który zbudowałem? Kto tu będzie mieszkał? Kto się będzie mną opiekował na starość? Kto? Kto się zatroszczy o to, aby mi niczego nie brakowało? Sędziwi, seniorzy, nigdy was takie myśli nie nawiedzają? A jeśli im pozwalamy, to diabeł wchodzi przez te otwarte drzwi i jak mówimy, kuje żelazo, póki gorące. Tak, myślę, że nie jestem osamotniony, jeśli sobie takie pytanie zadaję, że na tej sali znaleźliby się i inni, którzy by potwierdzili tak. Im więcej mi lat przybywa, tym częściej o tym myślę, I myślę, że to nawet nie jest, i że to jest nierozsądne nie myśleć. To trzeba być lekkomyślnym, żeby pewnych rzeczy nie planować, pewnych rzeczy nie przygotować, pewnych rzeczy nie przewidzieć. Ale temu nie może towarzyszyć lęk, strach, nie może towarzyszyć paraliż. Jeszcze inni przeżywają lęk przed, już powiedziałem, chorobą, przeżywają lęk przed starością. Tak, gdy się ma lat 16, a ktoś się pyta, ile masz lat? 18. Ale kiedy się ma lat 50 i ktoś się pyta, ile masz lat? 40. To dowodzi, że gdzieś w człowieku tkwi obawa przed sędziwością, przed starością. A muszę wam powiedzieć, że starość może być piękna, no ale też to zależy od naszej postawy. Od naszej postawy. Niekoniecznie u wszystkich starość jako jesień jest czymś pięknym. Choć jesień obfituje w najlepsze owoce. Wiosna nam nigdy takich owoców nie zabezpieczy jak jesień. Ale ludzie się boją sędziwości. Ludzie się boją sędziwości. Dlaczego? No bo są świadomi, że ich sędziwość któregoś dnia zakończy się śmiercią. A jest gdzieś w człowieku, no, czy tego chce, czy tego nie chce, taka obawa. Nawet u wierzących się to spotyka. No jak ta śmierć będzie wyglądać? Jak to przejście z doczesności do wieczności? I kiedy nad tym myślimy, mogą się pojawić nuty lęku, obawy. Jak to będzie wyglądać?